chwała Bogu za te wszystkie świadectwa. To jest naprawdę super. Iza zaraz się do tego odniesie, do składania świadectw. Czymś się tutaj podzieli z nami. Będzie nietypowo. Ja swoje kazanie już odwieszam na haczyk. Tylko wspomnę, że od jakiegoś czasu mi chodzi po prostu bardzo mocno po głowie życie Abrahama. Nawet sobie zacząłem ilustracje w internecie z różnych epok Abrahama oglądać, jakie ludzie mieli wyobrażenia na jego temat. Autora nie pamiętam, to jest jeden z klasycznych obrazów. Ofiarowanie Izaaka i anioł zatrzymuje rękę Abrahama i pokazuje mu uwikłanego tam gdzieś w krzakach baranka. Ale zacząłem myśleć sobie o Abrahamie, ponieważ jest napisane w liście do Galacjan, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan, czyli na narody, tam jest to etnos, tak, w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I teraz my tak, o duchu coś wiemy, o otrzymywaniu przez wiarę, tak jak zresztą bardzo mocno uczy o tym list do Galacjan, że nie przez uczynki otrzymaliśmy ducha, ale przez zesłanie z wiarą, też coś wiemy. Wiemy coś o Jezusie Chrystusie, ale bardzo ciekawe jest to, że w słowie wielokrotnie powtarza się, powraca postać, osoba Abrahama, który jest szczególny w historii Bożego Królestwa i zbawienia narodów. I ja po prostu zacząłem sobie czytać, to jest, wiecie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, w księdze rodzaju, to jest kilka po prostu rozdziałów i tą historię można bardzo szybko przeczytać. Natomiast to jest troszeczkę tak jak z historią Adama i Ewy. Historia Adama i Ewy w Księdze Rodzaju to są tam dwa i pół rozdziału, trzy rozdziały, a jest tam esencja, od której się bardzo wiele kazań zaczyna i wiele nauczeń, ponieważ one mówią o tym, jak wszyscy zaczęliśmy, dlaczego się wszystko zepsuło, do czego jesteśmy powołani, jak Bóg stworzył świat, jakie jest przeznaczenie człowieka i bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, z których wyciągamy z tych trzech rozdziałów. I podobnie jest z Abrahamem, że jeżeli przeczytamy to życie, to zobaczymy, że jak wiele mamy do naśladowania naszego ojca Abrahama, bo on też jest tak nazwany w Biblii, jako nasz ojciec. I wiecie, myślałem też o Abrahamie w ten sposób, że mówimy, no Abraham to taki ojciec Żydów, tak? Oni mówią, nasz ojciec Abraham. Ale jest to pewna nieścisłość, ponieważ Żydzi są potomkami Abrahama, tak samo jak potomkami Noego my jesteśmy. Ale żeby być Żydem, trzeba być potomkiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I na przestrzeni tych trzech patriarchów to drzewo genealogiczne wiele razy się rozchodziło. Abraham miał wielu synów, wielu dzieci. Nie tylko miał Izaaka i miał Ismaela, ale miał jeszcze inne dzieci. I tam jest powiedziane w Biblii, że od tych wszystkich dzieci narody powstały, tak? Później tak bardzo podobnie było z jego synem Izaakiem, że miał Jakuba i Ezawa, tak? I Ezaw stał się po prostu kolejną gałęzią narodów, tak? I teraz, a później Bóg, kiedy spotyka Abrahama, to mówi do niego, że ty staniesz się wieloma narodami, które zapełnią ziemię. Wiecie, z jednej strony jest to obietnica, która była fizyczna, jest fizyczna. Gdyby dzisiaj jacyś genetycy zaczęli sprawdzać, bo się próbuje to sprawdzać, pochodzenie ludzkości, skąd i tak dalej, to ta gałąź Abrahama jest potężna. Prawda? To jest wiele różnych narodów. Natomiast druga rzecz jest taka, że w Bożym zamyśle było to, żeby Abraham stał się ojcem narodów poprzez Boże Królestwo, które ma zapanować na całej ziemi, we wszystkich narodach. I teraz wiesz, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli życiu Abrahama z tej perspektywy, jako ojca narodów i naszego ojca. Tak? Słowo Boże mówi, żebyśmy w liście do Hebrajczyków, kiedy są ci bohaterowie wiary wymienieni, tam Abraham też jest oczywiście na tej liście, jest powiedziane, że byśmy naśladowali naszych ojców w wierze, obserwując ich życie i koniec ich życia. Wiesz, i my bardzo często głosimy w kościołach doktryny, czyli w co wierzymy, w co nie wierzymy, jak należy wierzyć. Ale myślę, że taką bardzo hebrajską metodą, Abraham jest nazwany Hebrajczykiem w Biblii, bardzo hebrajską metodą jest po prostu opowiadanie sobie historii, bo historie lepiej nam wpadają w uszy niż doktryny. Powiecie, bo doktryny to jest tak, Pitagoras twierdzi, że matematyka śmierci. A Thales dowodzi, że to jest ciężko. Nie, ale po prostu wiesz, definicje są właśnie takie suche równania, tak, że a do kwadratu plus b do kwadratu równa się c do kwadratu, tak? I mamy, możemy trójkąt po prostu wymierzyć, boki obliczyć, tak? I to jest Często to do nas nie dociera, bo to jest suche. Natomiast kiedy opowiadamy historię, ja się bardzo cieszę, że mamy co jakiś czas. Tydzień temu nie było chyba żadnego świadectwa. Akurat tydzień temu potrzebowałem tych świadectw. Dzisiaj akurat mam świetne słowo i nie. Ale Bóg ma plan i Bóg wie, co kiedy potrzeba, bardziej niż ja. Ale myślę, że dzisiaj to jest świetny czas, kiedy my składamy te świadectwa, ponieważ wtedy mamy możliwość odniesienia się z naszym życiem do czyjegoś życia, do jakiejś konkretnej historii. I to już nie są takie bajki na zasadzie, wiesz, po prostu, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to powinieneś. Czy wszyscy tutaj są ochrzczeni? Ręka do góry. Kto nie jest ochrzczony? Nie bój się. Podnieś rękę. O, wstyd ci. Shame on you. Żart, tak? I wtedy po prostu, i tak z takiej perspektywy, czy ja już jestem dobrym chrześcijaninem, czy wszystkie doktryny spełniam, czy właściwie żyję. Nie, takie męczące trochę to życie. Ale jeżeli wychodzi matka i mówi, słuchajcie, miałem z synem taką i taką historię i tak to się wydarzyło i tak. I siedzi na sali druga matka, to ona po prostu słucha i mówi, o tak, to jest dokładnie tak. Albo jak ktoś był w szpitalu i wychodzi Ala i mówi, że pani jej mówi, niech pani sobie nadziei nie robi na wyjście. To jak ktoś był w szpitalu, to już dokładnie wie, o czym mowa. Bo tam po prostu nadzieja to jest ostatnia rzecz, która tam przebywa. Po prostu, więc wie, jaki to duch jest, jaki spiryt. I po prostu i my możemy się do tego po prostu odnieść. Tak? I to jest świetne. I dlatego chciałbym, żebyśmy sobie przejechali całe życie Abrahama. Ale nie wiem, kiedy to nastąpi. Bo nie dzisiaj. Ale po prostu weźcie sobie życie tego człowieka, przeczytajcie i zobaczcie, jak po prostu niezwykła rzecz. Gdzie... Dzisiaj sobie z Jankiem Drużdżem rano rozmawialiśmy. Jak Drużdż, pastor z Piotrkowa, i on mówi tak, mówi, zobacz, czy to nie jest niebywałe, że ta historia ma parę tysięcy lat, a wszystkie pokolenia przez te parę tysięcy lat z wielkimi emocjami wracało do tej historii, do życiorysu tego człowieka. Wiesz, Żydzi przez całą historię, chrześcijanie przez całą historię, malarze, rzeźbiarze, wszyscy wracają do tego Abrahama. Po prostu wszyscy wiedzą, kto to była Sara, kto to był Abraham. Coś tak jak z Panem Jezusem, tylko że jeszcze dłużej. Jeszcze wcześniej ta historia była. I to jest niesamowite. I wiesz, i są takie postacie, można powiedzieć archetypiczne, tak, w pewnym sensie, ale to nie chodzi tylko o archetypy, że pewien styl, pewne nasze skojarzenia, nasza kultura definiuje te postacie w pewien sposób, ale ludzie z krwi i kości, którzy znali Boga w pewien szczególny sposób i nauczyli się Jego w taki, a nie inny sposób i w ten sposób otworzyła się droga dla nich do nowego rodzaju życia. Wiesz, Bóg ma dla naszego życia przeznaczenie, ma plan. Tak? Zgadzacie się z tym? Bóg chce się prowadzić pewną ścieżką. On jest twoim przyjacielem, porozmawiaj sobie z nim na luzie, tak jak mówiłem na Facebooku w tym tygodniu. Po prostu weź sobie z Jezusem, porozmawiaj na luzie. Bez ściemy i bez tłumaczenia się. I tak napisałem, ciekawe co powie. Ciekawe co ci powie, wiesz. Kiedy myślę o Abrahamie, to właśnie myślę, że to jest właśnie taki człowiek, bo to jest człowiek trochę tak jak postać z Władców Pierścieni. Ktoś powiedział, że Tolkien stworzył całkiem ciekawą historię, która nie zawiera w sobie religii. I to jest prawda, tam nie ma religii. Przeważnie powieści fantasy zawierają w sobie jakieś kulty, jakieś religie, a tutaj nie ma religii, nie ma odniesienia po prostu do Boga, do modlitwy, do kultu jakiegoś. To jest ciekawe, tak? I wiecie, i mi się to bardzo spodobało. Tak, wiem, Sir Marillion mamy wcześniej, tak. Już proszę mi nie psuć kazania swoimi mądrościami, no, bracia, nie? Naprawdę. Wiem, no, popsuliście wszystko. No, po prostu. A Gandalf powiedział w Hobbicie, powiedział tak, ktoś go tam zapytał, czy on nie koloryzuje. A Gandalf powiedział, to jest tak dobra historia, że aż warta koloryzowania. Tak mi się to spodobało, bo od razu poczułem, że to ja. Na kazaniu. Dobra, wracamy. I wiecie, i to jest ciekawe, że Abraham to jest właśnie, on mi się kojarzy właśnie z taką postacią z Tolkiena, z Władców Pierścieni. Bo to jest facet, który po prostu żyje na ziemi, jest synem jakiegoś narodu. Jakiś ludzi, tak? Ma ojca. I po prostu i wyrusza w podróż. I wędruje przez całe życie i tak naprawdę wychodzi z kraju, w którym jest wielu bogów, bo już archeologia nam pokazuje, że to po prostu tam było wielobóstwo, prawda? I on teraz wychodzi i szuka czegoś nowego. Wychodzi na podstawie tego, że Bóg mu mówi, żeby wyruszył w podróż. Wiecie, jak czytam ten fragment z listu do Galacjan, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę, to mam takie skojarzenie właśnie nie przez wiarę, nie ducha świętego w sensie charyzmatycznym, naszym współczesnym, nowotestamentowy. Nie mam na myśli Jezusa Chrystusa, ale obiecanego ducha. Tak sobie pomyślałem, że on, kiedy wyruszał w tą podróż na podstawie tylko jednego orzeczenia, Bóg mówi mu wyjdź, wyrusz, to on nie znał tego Boga, za którym wyruszał. To był początek drogi. Nikt mu nie powiedział, słuchaj, a teraz to ty będziesz jak to się mówi, wyznawcą judaizmu. I tam będziecie mieć rabinów i Talmud i tam dzieci będziecie obrzezywać siódmego dnia i teraz ty wskakujesz w tą religię, bo to dobra religia. Nic innego nie było, nie było żadnej religii. Był Bóg, stworzyciel świata, który na przestrzeni dziejów szukał przyjaciół, z którymi się dogadywał bądź nie dogadywał. Było jakieś wydarzenie z potopem, gdzie ziemia była zgładzona, jeden sprawiedliwy uratowany. Później po potopie Bóg dał swoje przykazania synom Noemu. Bardzo ciekawie Żydzi podchodzą do tych przykazań danych Noemu, bo oni mówią, że to cały świat jest zobowiązany, żeby za tym iść, bo to był po prostu jak kolejny Adam, to był nowy początek. Tak jak Bóg przemówił do Adama i Ewy, to jest ważne dla wszystkich, tak samo do Noego, że to nie jest tylko dla Żydów. I wiesz, i teraz on wyrusza w tą podróż, Abraham, i on nie zna. I wiecie, ja widzę to tak, jak właśnie kończyliśmy ostatnie nabożeństwo tydzień temu, Iza mówiła o takiej modlitwie, żeby w tym miejscu, w którym jestem, w swojej pracy, czy zawodu, czy miejscu mieszkania, żeby się pytać Boga, co ja tutaj robię, jaka jest wola Boża w tym miejscu, w którym jestem. Bo my często żyjemy w ten sposób, że jesteśmy w jakimś miejscu pracy i cały czas nasze życie odkładamy gdzieś w przyszłość. Mówimy, pewnego dnia spełnię oczekiwania moich szefów i awansuję. Pewnego dnia dorobię sobie pewnego wykształcenia, dyplomów, certyfikatów, pójdę dalej. Pewnego dnia Bóg mnie uwolni z tego miejsca pracy bezbożnego i przeniesie do miejsca chwały. I wiecie, i my cały czas żyjemy gdzieś tam w jakiejś nieokreślonej bliżej przyszłości, która już nawet nie jest nadzieją, tylko jest takim dyziomarzycielstwem. Że gdyby te obłoki niebieskie były z waniliowego kremu, tak jak tam jest w tej bajce o dyziu marzycielu. To jest takie trochę nasze życie. Natomiast ja wierzę, że my jesteśmy powołani, żeby być jak ci, którzy wchodzą w rzeczywistość ducha, obiecanego ducha, odkrywają swojego Boga, jak go odkrywał Abraham w miejscu, w którym on jest. Zobaczcie, Abraham jest nieokreślony religią, nie jest określony narodem, nie jest określony miejscem fizycznym na ziemi. Po trzykroć pielgrzym. Zapiszcie to, ja wymyśliłem. Po trzykroć pielgrzym. Nie ma religii, nie ma narodu, nie ma ziemi fizycznej. Totalne zagubienie, jeśli chodzi o tożsamość. I wyrusza na głos Boży. Myślę, że możemy się wszyscy z nim utożsamić. Gdzie ludzie się o to biją. Kto ty jesteś? Nie wiem, Polak mały. A inni mówią, nie, Polak to katolik. Europa. O, Europa. Szata. Po prostu, kto ja jestem? Jestem w XXI wieku. XXI wiek. To jest obrzydliwe. To będą nas wypalać. Nam będą piętno 6-6 na plecach i na ręku i na czole i będziemy nie mogli kupować. Kto ja jestem? No, jestem taki chrześcijanin. Chwała Panu. Ale pastor tydzień temu powiedział, że to takie rzadkie słowo w Nowym Testamencie, tylko 3 razy występuje. A chrześcijaństwo ani razu nie występuje. Kto ja jestem? Po prostu 20 lat temu, jak zaczynałem życie i się nawracałem, to ja wiedziałem. Teraz to ja nic nie wiem. Wiesz, to jest super. To jest świetne takie miejsce, po prostu miejsce, w którym nie wiesz, gdzie jesteś. To znaczy, że możesz stać się jak Abraham. Możesz zacząć żyć. Wiecie, Abraham nie był narodem, nie był religią. Jego życie nie było religią, nie było narodem, nie było państwa. A słuchajcie, on po kilku latach od wyjścia był bardzo bogatym człowiekiem. Był bardzo bogatym człowiekiem, majętnym. Gdzie jego rad słuchali inni królowie. Wyobrażacie sobie, przyjeżdża uchodźca do kraju, do Polski jakiś, mieszka gdzieś po prostu na błoniach podmiejskich, tak? I teraz do niego po prostu burmistrz miasta jeździ porozmawiać, zaprzyjaźnia się i po prostu jest wielki szacunek i przyjaźń. Coś niesamowitego. Jego życie było nacechowane tą relacją, przyjaźnią z Bogiem. Bóg nazywa Abrahama swoim przyjacielem. Tak? Kiedy chce zniszczyć po prostu Sodomę i Gomorę, mówi, muszę powiedzieć o tym mojemu przyjacielowi, co się będzie działo. Tak? Ale wiecie, z drugiej strony jest ten kontrast. Człowieka, który jest na początku drogi, który przez całe życie jest na początku drogi, przez całe życie mieszka pod namiotami, nigdy nie staje się właścicielem ziemi, a jedynie właścicielem przez wiarę, przez obietnicę. Ale życie jego jest ilustracją dla naszego życia i dla życia narodów przez tysiące lat później. Wiecie, i my potrzebujemy być tego rodzaju ludźmi, którzy właśnie w ten sposób żyją. Historia, którą chciałem wam dzisiaj przeczytać i nie przeczytam, i zaraz już możesz, Iza, się w bloki gotować startowe, żeby powiedzieć nam to słowo na koniec roku, bo myślę, że jest bardzo ważne. Iza je dostała tydzień temu w czasie mojego kazania, spisała i mi pokazała od razu w domu. To później jest takie wydarzenie w życiu Abrahama, że rozstaje się z Lotem, w ogóle cała historia ciekawa. Powiedziałem, że nie powiem, to nie powiem. Tak dyskutuję z własnymi myślami. I później jacyś królowie, koalicje. Świetne imię ma też, jak z Władców Pierścieni, ten jeden król. Korlodomer, Omer, jakiś taki. Fajna historia, w ogóle wojen, bo tam jest Lenno 12 lat, później jest zerwane to Lenno, oni się buntują, później on ich podbija. Okej, efekt tego zamieszania jest taki, że Lot jest uprowadzony i wszyscy obywatele Sodomy w niewolę. I teraz wiecie, to jest niesamowita historia, bo czytasz o tym, że tu narody się tłuką. 4 królów przeciwko 5. Tu ci podbijają ci niszczą miasto. A później widzisz, że i sługa, pewien uciekinier, uchodźca, który nie dostał się do niewoli z Sodomy, przychodzi do Abrahama i mówi do Abrahama: słuchaj, Sodoma cała poszła w niewolę i twój bratanek Lot też. I wiesz, my to dzisiaj byśmy tak siedzieli, jak my chrześcijanie siedzimy, byśmy myśleli tak. O, tak jak Jezus powiedział, wieści wojennej mamy się nie bać. W Syrii wojna, w Kongu wojna, w Sudanie Południowym wojna, terroryści wszędzie. Ale Panie, dziękujemy Ci, że my jako ta garstka tutaj pod Twoją ręką i przykryciem, chwała Panu, pielgrzymujemy do ojczyzny naszej, która jest w niebie. Aleluja, praise the Lord. I teraz wiecie, teraz przychodzi, tutaj jest trochę inna sytuacja, bo przychodzi ten człowiek i mówi, słuchaj, uprowadzili Lota, cała Sodoma jest uprowadzona. I tam wiesz, ci królowie z tymi, koalicje i tak dalej, ci wybici. I to jest niesamowite, bo Abraham teraz mówi, to ja się w to angażuję. To ja w to wchodzę. To jest szok. Gdzie wchodzisz? Dzisiaj tam słyszałem 2 dni temu, że premier coś obiecał, że z Francją będzie współpracował, w Kongu zdaje się, czy gdzieś tam, bo to jest jakiś tam koalicjant i partner. Ja tak usłyszałem tą wiadomość, mówię, co z Francuzami, tymi żabojadami, co w 1939 roku wykiwali, dawne kolonie im ratować, co to jest w ogóle? Po prostu, wiesz. Nie, potrzeba takich terytoriów, wtedy wojskowi mają gdzie się szkolić, to nawet jak pojedzie tam 200, to zawsze czegoś się nauczyć, to jest takie, to jest w porządku. Takie. Ja mówię wam takie moje beznadziejne myśli różne. Bez sensu. W każdym razie, wracając do Abrahama, on mówił po prostu, ja w to wchodzę. Wiesz, i już na nim, na tym człowieku, bez narodu, bez religii, bez ziemi, widać, na jego postępowaniu, widać, że to będzie ojciec wielu narodów. Bo on jeszcze nic nie ma. Nie ma religii, nie ma narodu, nie ma ziemi, a już angażuje się w konflikt pomiędzy państwami. To jest niesamowite. To jest tak jak Jezus, który chodzi z 12 uczniami, nic nie ma i mówi, opodobało się Ojcu mojemu dać wam królestwo, więc nie bójcie się. A potem idzie na krzyż i umiera. To jest lepsze niż Syrmalerion. Jest, zemściłem się. Rozumiesz? I teraz tu jest Abraham. Niektórzy nie wiedzą, co ten Syrmalerion. Nie musicie wiedzieć. Nie wszystko musicie wiedzieć. Do zbawienia są potrzebne obejrzenie innych filmów. Ale nie tego. Na przykład ostatnio oglądaliśmy bardzo dobry film. A no, nie powiem. A, no, widzicie? Dzisiaj jej powiem. Dzisiaj żona ze mną współpracuje. Tydzień temu nie zdążyła powiedzieć nie i poleciała parę historii. Więc to jest niesamowite. On się angażuje, on słyszy tą wieść i on idzie na tą wojnę. Teraz na tej wojnie pokonuje tamtych królów, wyzwala sodomitów i gomorczyków. Daje im szansę. Oni później oczywiście za parę lat ją zmarnują. Przychodzi król Sodomy i mówi, słuchaj, oddaj mi tylko ludzi,
ode mnie tylko ludzi, a po prostu cały majątek bierz. I Abraham mu odpowiada tak.
Czyli nawet rzymyka z sandała nie wezmę. Żeby nikt nie powiedział, że jakiś król Sodomy wzbogacił Abrahama.
Niesamowite. Po prostu aż mnie... W przypowieści Salomona jest napisane, że lepsze jest dobre imię niż srebro i złoto. Wiesz, lepiej dokonać dobrego wyboru. Lepiej zachować wartości w sercu. Niż po prostu szybko zrobić... Odliczyć zyski i skasować po prostu górkę, która się nadarzyła. Ja oczywiście nie jestem Abrahamem. Chociaż chcę być jak on. Ale myślę, że gdyby taka górka była, bym powiedział, słuchaj, nie no, słuchaj, stary, nie no, po prostu weź, tak tylko z ludźmi bez niczego zostaniecie. Nie no. Na pół. Weźmy to na pół. Myślę, że tak daleko moje szczere serce i wiara by sięgnęła. Puh! Ale wiecie, on nie. I on daje wszystko. I po prostu i taką deklarację składa. I później na spotkanie mu wychodzi, tuż po tym lub razem z nim przychodzi, król Salemu, Melchizedek. Król Szalom, jest powiedziane w języku hebrajskim. Tak? Salemu, Szalom. I on po prostu wychodzi i on jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. Wiesz, Abraham nie ma religii, tak, nie ma kultu, on tam sobie ołtarze gdzieś buduje sam, wzywa imienia Najwyższego, rozmawia z nim, słyszy jego głos, przychodzi do niego Bóg, Jezus, aniołowie, ale to nie ma żadnej formuły jeszcze i nagle się pojawia ktoś, kapłan, tak, pośrednik między Bogiem a ludźmi, ale ma imię Boga Najwyższego. Tak? W liście Hebrajczyków czytamy, że to był po prostu sam Jezus Chrystus, tak? Król pokoju. Ciężko to wszystko rozkminić, bo nie jest to szczegółowo opisane. Ale jedną rzecz, którą robi Abraham, Abraham składa mu dziesięcinę z wszystkiego. Wszystkiego, co posiada, co zdobył, co wygrał. Tak? I otrzymuje błogosławieństwo, które później rozwija dalej jego życie, bo to wszystko jest jeszcze przed Sodomą i Gomorą, przed Izaakiem, jeszcze przez jego bogactwem, przed po prostu wszystkimi obietnicami, które miały dopiero nadejść, bo to jest jeszcze jego początek życia mimo wszystko. Tak? Wiecie, i teraz tutaj skończę w tym miejscu, teraz poproszę moją żonę, bo chciałabym, żebyś powiedziała o tym Melchizedeku i... Chodź, kochani, weź tam ten notecik, bardzo proszę cię. I tak jak to masz tam napisane, bo ja z tego to nic nie powiedziałem, co to masz tam napisane. I jak ty nie powiesz, to ja powiem za ciebie jeszcze tam, dokończę. Chodź, powiesz. Więc historię Abrahama będziemy kontynuować i właściwie może powiemy ją dopiero, bo teraz to tylko był taki smaczek 20-minutowy, ale... Chciałbym, żebyście, możecie w święta sobie poczytać o Abrahamie. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy, tak jak to nazwałem, dziesięcina dziękczynna, żebyśmy ten temat poruszyli.
Ja myślę, że mój mąż już wygłosił to, co chciałam powiedzieć. Także jedno jest pewne, jak jesteś prorokiem, to może nie dziel się ze swoim pastorem przed nabożeństwem, bo powie wszystko, co chciałeś powiedzieć i będziesz mógł powiedzieć amen na koniec.
Tak jest.
W każdym bądź razie naprawdę od jakiegoś czasu wiecie o tym, że pytamy się Pana i tak szukamy, co robić dalej. Spotkało nas bardzo dużo dobrych rzeczy, spotkało nas jakieś zwycięstwo i spotkało nas też jakieś takie cudowne doświadczenie Boga latem, tak, to już... które jakby przeniosło się nam na Kościół i widać, że ono w tym Kościele jest, że my Jego doświadczamy mocy Bożej, że jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga tak naprawdę w ostatnim czasie do tego, żeby wchodzić przed Jego tron, żeby przed tym Jego tronem przebywać i widzimy, jak wiele razy jesteśmy też tacy zmęczeni, żeby tam dojść przez nasze zabieganie czy przez ataki, których doświadczamy. Tak jak Renia mówiła ostatnio, że te ataki to jest tak jakby, żeby nas przestraszyć i wcale nie mają one nas zabić, ale jakkolwiek wyglądają, jakby chciały nas zabić, tak? Czyli doświadczamy z jednej strony jakiejś niesamowitej obecności Bożej, co widać również w czasie uwielbienia, te konferencje, które mieliśmy, one takie wszystkie były jakby z innego poziomu startu. Tak jakby nie trzeba było się tak w tym wszystkim zmagać, naprawdę było takie doświadczenie Boga i zaczęło się to Królestwo Boże, do tego będziemy wracać i dzisiaj też się o to jeszcze pomodlimy, zaczęło się to wylewać na ludzi, zaczęło się to wylewać na zewnątrz, tak? Ja na przykład nigdy sobie nie zdawałam z tego sprawy, że mogę z kimś przez 12 godzin z przerwami oczywiście rozmawiać na temat na temat Marii Bolesnej i w końcu po tych 12 godzinach ten człowiek wychodzi uzdrowiony i przekonany o tym, że jest uzdrowiony Jezusem Chrystusem. Ja dostaję od niego na koniec książkę Słowa Jezusa, tak? I ja sobie tak pomyślałam, Panie Boże, to jest takie ciekawe dla mnie doświadczenie, przebić się przez różaniec, przebić się przez Marię Bolesną, przebić się przez różne takie doświadczenia i jakby cały czas na to patrzeć z takim, że ta osoba musi doświadczyć miłości Bożej, to jest najważniejsze jakby w tym wszystkim i na koniec jakby doświadczyć zmiany w tej osobie, naprawdę takiej trwałej. Tak, tylko pokrótce, tak? To jest coś dla mnie takiego totalnie niezwykłego, co pokazuje mnie osobiście, że Królestwo Boże to jest coś innego niż ja cały czas sądzę, tak? I teraz wiecie, i dodając do tego jeszcze jedną rzecz, ponieważ mój mąż, że tak powiem, wyczerpał słowo z Abrahamem, to taka podstawowa rzecz, wiecie, od jakiegoś czasu ja się cały czas modlę, modlimy się więcej osób o to, co dalej robić, jak to ma wyglądać. I Pan Bóg otwiera różne drzwi, tak jak ten wyjazd do Jerozolimy, w którym był cudem cały, tak jak spotkanie w tej Jerozolimie, które się odbyło i tak jak to również, że będziemy wchodzić w następne nowe rzeczy, które jakby od 5 lat, o których marzymy, myślimy i które przychodzą do nas, tak, nie licząc już tego, że nie wiem, czy wiecie, który to rok istnienia drogi jest, tak. No, także też jakby wchodzimy w następny etap, to jest 15 lat.
14.
W tym roku będzie
15. No.
Także w następnym mówimy o tym, tak? Także to jest coś takiego ciekawego. W każdym bądź razie ja bardzo mocno odebrałam takie słowo, tak jak mówię, o tym, żebyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, złożyli Panu Bogu taką dziesięcinę z roku, który minął i z roku, znaczy dziesięcinę do przodu z roku, który przychodzi. Bo jak zobaczymy to, co zrobił Abraham, to tam jest kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze to, że Abraham odniósł jakieś zwycięstwo. Zwycięstwo, w którym poprzednio 5 królów przegrało, tak? Czyli 5 królów przeciwko 5 królom przegrało. 300 wojowników pogoniło tych 5 królów, którzy wcześniej wygrali, odbierając im wszystko, co zabrali. Nie? Więc dla mnie to jest takie o-o. Ale teraz się okazuje, że to zwycięstwo, po którym Abraham, po którym przyszedł właśnie król Szalemu do jego i któremu Abraham złożył dziesięcinę, król przyszedł do niego z winem i chlebem, tak? Czyli to był kapłan Boga Najwyższego, przyszedł do niego i Abraham złożył mu dziesięcinę. Czyli to było dokładnie takie miejsce przełomu pomiędzy jednym zwycięstwem a drugim zwycięstwem, tak? I to, co Marek powiedział, to znaczy pomiędzy jednym a drugim zwycięstwem. I teraz zobaczcie, zaraz potem, w 15 rozdziale, czytamy o tym, jak Bóg spotkał się z Abrahamem i zaczął Abrahamowi mówić, teraz ja z tobą założę przymierze, teraz będziemy mieć przymierze ze sobą i powiedział mu, co chcesz, żebym ja ci pomnożył, co chcesz, jakie masz marzenia, czyli tak naprawdę go zapytał, jakie masz pragnienia, co byś najbardziej chciał. No i, on tak, i Abraham zaczął mówić, no bogactwo i w ogóle i tak, zobacz jak zaczął ściemniać Panu Bogu i w pewnym momencie mówi, no ale tak naprawdę to wszystko, co ty mi dajesz, to mój sługa będzie po mnie dziedziczył, tak? No i tutaj inne rzeczy, tak. Sługa będzie dziedziczył. I zobaczcie, Bóg wtedy do niego mówi, będziesz miał potomka z własnej krwi. Będziesz miał to, co sobie wymarzyłeś i to, co do tej pory było dla ciebie tak naprawdę nieosiągalne. Coś, co jest... I wiecie, dla mnie to jest coś takiego. Po wielkim zwycięstwie przychodzi wielki atak, ale po tym przychodzi jeszcze większe zwycięstwo. Tak? Ja wierzę, że jesteśmy teraz pomiędzy jednym zwycięstwem a realizacją naszych marzeń. I tak jak Kasia zaczęła mówić o marzeniach, już wiele z tych marzeń możemy w nie wejść, ale dużo jest takich, do których my nie możemy się latami przebić, które są takie, że my je widzimy, witamy je z daleka, już jesteśmy w tym miejscu, tak jak Abraham przywitał obietnicę z daleka, ale my ciągle... To daleko jest bardzo daleko dla nas, tak? Także to, kiedy my wchodzimy z miejsca zwycięstwa i takiego z miejsca dziesięciny, wchodzimy w miejsce błogosławieństwa i przełomu, którego do tej pory nie doświadczaliśmy, to jest takie miejsce, w którym ten przełom, który przychodzi, nie może pochodzić od żadnego człowieka. I tutaj macie to, co zrobił Abraham w tym samym momencie, tak? Kiedy spotkał się z królem, tak? To co Marek już powiedział, on nie chciał żadnych pieniędzy od króla Sodomy. I to też jest charakterystyczne, dlatego że on nie chciał, żeby to, co przychodzi, żeby tam było jakakolwiek ręka ludzka w tym była. Rozumiecie? Żeby to, co przychodzi, nie było dlatego, że ja teraz tutaj, tak jak powiedział, ja nie chcę, żeby moje bogactwo, żebyś ty kiedykolwiek mógł powiedzieć, że to, co ja mam, jest dlatego, że ty się tutaj ze mną podzieliłeś. Tak? Więc on złożył wszystko, co miał, wszystkie takie jakby własne zasoby, które wtedy mógł dostać, żeby zyskać tylko Boga, czyli zyskać w tym momencie to, co ma zyskać od Boga. Tak? Więc jesteśmy znowu w tym miejscu, kiedy chcielibyśmy, jeszcze nie wiemy, nie dogadaliśmy się, nie obmodliliśmy tego, nie jakby jak to ma być, ale chcemy po prostu złożyć dziesięcinę z tego, co przychodzi. Czyli nie, ale ona będzie również zawierała to, co będzie z tyłu. I teraz co ma być tą dziesięciną? Przede wszystkim nasze dziękczynienie. W tym roku bardzo dużo się zadziało. Mamy takie przeświadczenie, że chcemy mieć jakieś skrzynie dziękczynienia z tego, co w tym roku się stało, które my będziemy mogli jeszcze raz te świadectwa przynieść przed Pana Boga, ale również skrzynie dziękczynienia z naszych lat. Słuchajcie, tu się dużo zadziało nie tylko w tym roku, ale mieliśmy naprawdę potężne cuda i znaki, które nie chcielibyśmy, żeby one się jakikolwiek mamy dzieciaki cudownie uratowane, i mniejsze, i większe. Mamy po prostu przełomy w budowach domów, mamy naprawdę takie doświadczenia Pana Boga w ostatnim czasie, to gdzieś nam uciekło, tak? Więc ta dziesięcina będzie przede wszystkim z naszego dziękczynienia. Dziękczynienia Panu Bogu za to, co po prostu nam dał, tak? Ale ta dziesięcina będzie również z naszych trosk. To będzie druga skrzynia. Takich trosk, których nam się nie udało, które gdzieś nosimy. I wiecie, takie bóle noszone latami, one później są przykrywane wiele razy, ale pod spodem ciągle coś boli. Ciągle gdzieś tam czegoś doświadczamy. I wiele razy to jest coś takiego, to jest ten ból, który nosił Abraham. Czyli tak, fajnie, chcesz mi błogosławić, chcesz mi dać wszystko, tak? No ale co mi po tym? Ja mam w środku coś takiego, mam brak syna, którego nie mam, i to jest coś, co mnie cały czas boli, tak? Czyli mamy pewne rzeczy, które gdzieś tam zostały jako nasza troska pogrzebana, bo już nie chcieliśmy na to patrzeć. I to też chcielibyśmy przynieść do Pana Boga w takich właśnie, wiecie, jak to jest powiedziane, wszelką troskę swoją złóżcie dla Niego, tak? No Niego, bo On ma o was staranie. Więc to też jest takie miejsce, taka skrzynia, w której będziemy składać te wszystkie nasze troski, bo te troski są czymś, co wiele razy powoduje, że my nie potrafimy pójść do przodu, że się ciągle cofamy do tyłu, że niby już idziemy, ale z powrotem wracamy do tego miejsca. Czyli to też będziemy, to też chcielibyśmy wrzucać, tak? No i oczywiście, jeżeli będziecie czuli, jeżeli będziecie takie coś chcieli, to w tym pierwszym nowiu, w tym pierwszym czasie składania dziesięcin, tak? Możemy również składać ofiary pieniężne, czym to będziemy robić normalnie, już bez takich tutaj rzeczy. Aktów szczelistych, tak. Akty szczeliste zostawimy procesowi proroczemu, także to. I teraz, wiecie, ja wierzę, że to jest dokładnie tak, że my mamy za co dziękować, mamy po prostu jakby za co Bogu składać dzięki, ale wtedy, kiedy składamy Bogu te dzięki, tak jak mówię, bardzo często widać też ten ból, czy te rzeczy, które w naszym sercu się ujawniają. Ja bym chciała, jak rozmawiałam z Panem Bogiem i pamiętacie, mieliśmy tutaj takie doświadczenie przychodzenia do Pana Boga w pokucie, pamiętacie takie przyjście przed tym, czego ja nie zrobiłem, ja byłam zaskoczona, że Pan Bóg przyszedł z takim miłosierdziem i ja tu nie czułam takiego ducha, wiecie, potępienia, takiego jakiegoś rozgoryczenia, a raczej takie przyjęcie tak totalnej miłości Pana Boga nas w tej naszej pokucie, że byłam zszokowana, że jesteśmy w tak nowym okresie. Tak? I myślę, że to też jest takie miejsce, kiedy w tym czasie, w czasie tych pierwszych plonów, składania tych pierwszych plonów, my potrzebujemy zobaczyć ten ból, który nosimy i oddać go Tacie. Wiedzieć na pewno, że go dostaliśmy, także żebyśmy się szykowali również na to, że pomiędzy tym dziękczynieniem, nie wiem, czy wy takie coś macie w uwielbieniu czasami, to tak mniej więcej ten obraz byłby nam pomocny. Stajemy w uwielbieniu, tak? Uwielbiamy Pana Boga i najpierw nagle nam się przypomina, kurczę, aleś ty po prostu się ze swoim mężem dzisiaj pożarła. Nie, i tak uwielbiasz tego Pana i Boga, już nie możesz śpiewać to aleluja, aleluja, tylko musisz powiedzieć, Boże, sorry. Nie? No bo to jest takie miejsce, kiedy chcesz słuchać Pana Boga, nie? Ja wiem, w domu mogę tak sobie zrobić, żeby mówiła mi odzywać się do Pana Boga, bo nie mam ochoty się z mężem pogodzić, tak? Bo niech trochę pocierpi. Ale tutaj na uwielbieniu to takie coś, że jak mi przychodzi ten ból, no to ja muszę do Pana Boga przyjść z tym, tak? Jak mi się przypomni, że coś tam z kimś było nie tak w czasie pracy, tak, to też to teraz, to mi wychodzi ten ból w czasie uwielbienia. Więc jeżeli będziemy przed Panem Bogiem w czasie tego dziękczynienia, a dziękczynienie jest też uwielbieniem Boga za wszystko, co zrobił w naszym życiu, to również takie rzeczy będą wychodzić. Dlatego mamy tą drugą skrzynię, skrzynię trosk, tak, skrzynię bólu. do którego będziemy wrzucać. I teraz to będą rzeczy, o których nie będziemy się nimi dzielić. Tak? Czyli nie będziemy mówić publicznie: Panie Boże, troskam się o to, że ostatnio byłem 3 razy na serce u lekarza i prawie że umarłem, tak? Bo tak jak Marek mówił, chrześcijanie chyba chodzą do tych szpitali dlatego, żeby nadzieję zanieść, tak? Tylko że czasami wychodzą już bez niej. No, w każdym bądź razie fajnie by było, jakbyśmy po prostu też mogli się tego pozbyć, ale to już jakby tak intymnie, takim w relacji z tatą, tak? I w końcu, żeby to wszystko mogło nas przygotować do tego, co przed nami przychodzi, i żeby mogło nas to przygotować do nowego sezonu z Panem, tak? W którym będziemy mogli wchodzić w Boże Królestwo i w to wszystko, co On dla nas przygotował, i wejść w miejsce, w którym odważnie zamienimy skrzynię trosk na skrzynię przeznaczenia, czyli skrzynię marzeń, które w naszym sercu ruszyliśmy. Być może Twoje marzenie najpierw będzie w skrzyni trosk, bo nigdy się nie zrealizowało, ale będziesz je, kiedy skrzynia trosk zniknie, będziesz mógł to marzenie jeszcze raz położyć przed tatą i powiedzieć: tato, ja jeszcze raz do niego wracam. Jeszcze raz jestem w tym miejscu błogosławieństwa. I tak jak mówię, czeka nas dużo rzeczy. W przyszłym roku będziemy mieli na koniec, w marcu, wiosenny wiatrołap, będziemy mieli view, czyli perspektywę nieba. To są następne rzeczy, w które wchodzimy. I my jako Kościół będziemy to nieść. Tak? Będziemy po prostu nieść coś nowego, ale chcielibyśmy to nieść w perspektywie nieba, okay? Którego my właśnie doświadczamy w naszym życiu. Czyli każdy z nas doświadcza w naszym życiu. Także wierzę, że to jest to, co na dzisiaj mogę powiedzieć. Czy mam jeszcze, kochanie, coś dodać?
Jeszcze ta skrzynka.
Trzecia skrzynka?
Nie, no to jest ta druga, nie? To z marzeniami. Znaczy ze świadectwami.
No ale to jeszcze nie uzgodniliśmy, tak?
Nie, czy... no ale powiedz o tym fragmencie.
Tutaj też mamy taki fragment, w którym po prostu mamy Jozłego, który stanął przed Jerychem, tak? Gdzie, czyli Jerycho to było pierwsze miasto, które było miastem wejścia do Bożej obietnicy, tak? Czyli to było to miasto, w którym Bóg powiedział, które było miastem nie do zdobycia, tak? I tak później, jak wiecie, jak znacie całą historię, wiecie, że okazało się, że w Jerychu wszyscy się Jozłego bali, wszyscy się bali tak naprawdę tych ludzi, którzy są sługami Boga, oni natomiast bali się uderzyć na to miasto, tak? I Bóg powiedział do nich, że macie zrobić coś dziwnego, tak? Czyli macie obejść to miasto 7 razy w milczeniu, tak? I tak jak niektórzy mówią, czyli bez narzekania, tak? I następnie macie na całe gardło krzyknąć, tak? Zawołać, wydać donośny okrzyk, tak? I wtedy mury waszego Jerycha padną. I to jest coś takiego, co będziemy się dalej modlić, jakby jak to ma wyglądać, co mamy w tym zrobić, ale czasami musisz obejść mury Jerycha, które otaczają twój dom, które otaczają miejsce, gdzie jesteś, abyś mógł się z niego wydostać na zewnątrz. Dlatego, że bardzo często to miejsce, w którym jesteś, jest właśnie troszeczkę, przyrównam do innego biblijnego fragmentu, czyli jest taką ziemią Goszem, że ty musisz naprawdę doświadczyć prześladowania, żebyś stamtąd wyruszył do ziemi obiecanej. Tak? Także tutaj z tym Jerychem jest podobnie, że ty jesteś, czasami jest tak, że możesz bardziej się czuć, że jesteś wewnątrz tych murów i musisz się wydostać na zewnątrz. Ja myślę, że w czasie tego bycia przed Panem, i teraz chcielibyśmy, żeby to było te, no ja wyliczyłam, że to będzie 30 kilka dni, tak? Zobaczymy, jak to wejdzie, ale chcemy po prostu się wtedy modlić, chcemy się jakoś podzielić na, żeby każdy wziął któregoś dnia, jakiś dzień, tak, żeby ktoś powiedział, kto chce pościć, kto chce nie, kto co chce robić w tym czasie, tak, może ktoś od kultury będzie chciał pościć, nie wiem, czy czegokolwiek, od tych iPhone'ów teraz to ponoć uzależnia. Jak ktoś nie ma, to nie może, od razu się umówmy. W każdym bądź razie ja myślę, że teraz jest taki czas, tak? Będzie czas, kiedy będziemy z naszymi rodzinami i będziemy mogli zobaczyć, co, jak bardzo my chcemy i co my chcemy, tak? Jesteśmy po jakimś zwycięstwie, jesteśmy w takim miejscu, w którym możemy zaczerpnąć od świata, a w którym możemy zrezygnować ze wszystkiego i powiedzieć: Boże, biorę tylko od Ciebie. Chcę wziąć od Ciebie do końca, nie chcę być wdzięczny człowiekowi. Oczywiście chcę być wdzięczny w ten sposób, ale nie chcę, żeby ktokolwiek kiedyś powiedział: to, co mam, mam od człowieka. To, co mam, chcę mieć od Ciebie, tato. Tak? Także to jest taki czas, będziemy zaczynać od 1 stycznia, także teraz jest taki czas dla nas, żebyśmy po prostu byli przed Bogiem w takim poszukiwaniu tego siebie, tak? Siebie przed Nim. żebyśmy odnaleźli i sprawdzali to, co On ma dla nas w tym czasie.
Chciałem tylko jeszcze o tej skrzyni powiedzieć. Nie pamiętasz się słowo Jurka Rycharskiego sprzed roku około, który mówił, że Izraelowi towarzyszyła skrzynia świadectwa. Ona była nazwana Arką Przymierza albo Skrzynią Świadectwa i tam była złożona manna, laska Mojżesza i tablice przymierza. Tak? I ta Arka miała służyć temu, żeby Izrael zawsze pamiętał, czego Bóg dla nich dokonał na pustyni. I Jurek Rycharski takie słowo nam przekazywał, że ta skrzynia to jest miejsce Bożej obecności. Tak długo jak składamy dziękczynienie i mówimy o tym, co Bóg do tej pory dla nas uczynił, to pielęgnujemy Bożą obecność między nami. Tak? Składając świadectwo tego, co Bóg uczynił. I później ta skrzynia wędrowała, jako ta skrzynia świadectwa tego, co Bóg już uczynił do tej pory, wędrowała wokół Jerycha. Tak? Więc mamy tutaj z Izą taki... Iza właśnie odebrała od Boga, tak? Bo to nie jest kwestia pomysłu, dlatego pomysłu jeszcze nie ma, jak to zrobić wszystko, ale wierzymy, że to jest od Boga, że Bóg do nas mówi tak. Bardzo wiele wam drzwi otwieram, wiele po prostu pokazuje nowych przestrzeni. Mieliście przełom na wiatrołapie, Boża chwała się uruchomiła, weszliście w coś nowego, czegoś nowego doświadczacie, ale nigdy o tym nie zapominajcie, co ja uczyniłem dla was. Nie popadajcie w narzekanie, nie zapominajcie o tym, co się stało, ale sięgajcie dalej. Tak? Zachowajcie te wszystkie rzeczy w skrzyni świadectwa. Tak? Składając Bogu dziękczynienie, w ten sposób pielęgnujemy Bożą obecność nad nami. Więc tak jak Iza mówiła, mi się bardzo podoba ta dziesięcina z czasu w modlitwie, tak? Jest 365 dni, możemy mieć 36 dni jakiejś modlitwy w jakichś łańcuchach, w torkach, grupach domowych, rodzinach. Nie wiem, nie mamy właśnie pomysłu, jak to jeszcze zawrzeć, ale mamy jeszcze 2 tygodnie, więc zdążymy. Natomiast niecałe 2 tygodnie. Natomiast na pewno zastanówcie się nad tym, co jest skrzynią moich narzekań. Ona ma być zamieniona na skrzynię marzeń. I ta trzecia skrzynia właśnie, zobaczymy, czy z 3 zrobimy 1 z przegródkami, czy co, jeszcze nie mam pomysłu. Ale pamiętajcie o tych 3 dziedzinach. A 3 dziedzina to są właśnie świadectwa tego, co Bóg zrobił do tej pory, żeby składać Bogu nieustanne dziękczynienie. I my to robimy na naszych spotkaniach, ale za mało. Tak, myślę, że są takie konkrety, które ciągle nie zostały powiedziane i jest ich bardzo dużo, takich błogosławieństw. Niektórzy nie, z różnych powodów nie mówimy. Albo nie mamy takiej osobowości ekstrawertycznej, albo się wstydzimy, albo mówimy, a to już było, albo o tym to już ktoś powiedział. No, powodów jest mnóstwo, ale nie przed Bogiem. Przed Bogiem ma być zachowana skrzynia świadectwa. Tak? Miejsce, gdzie ja naprawdę jestem wdzięczny za to, co Bóg do tej pory zrobił dla mnie.